Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Co dzieje się z Nord Stream 2? Kolejne firmy rezygnują, ale pojawiają się komentarze twierdzące, że prezydentowi Bidenowi bardziej zależy na relacjach z Niemcami niż na blokowaniu gazociągu. Przed mikrofonem Bartosz Garczyński, a to oznacza, że zaczynamy kolejne wydanie Magazynu Zachodniego. W dzisiejszym programie porozmawiam z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego na temat ostatnich doniesień w sprawie rosyjskiego gazociągu. Następnie o cenzurę w Stanach Zjednoczonych zapytam blogera, autora strony o tematyce geopolitycznej, pana Mateusza Ducha. W dalszej części programu usłyszymy komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat wycofania mięsa ze stołówek szkolnych we francuskim mieście zarządzanym przez Zielonych. Ciekawe tematy i dobra muzyka przez najbliższą godzinę w Radiu Poznań. Zostańcie Państwo z nami, a teraz już czas na informacyjny serwis zachodni. Prezydent Joe Biden przywrócił możliwość uzyskania prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych poprzez związki rodzinne oraz loterię wizową. Amerykański prezydent anulował rozporządzenie swego poprzednika wydane na początku pandemii koronawirusa, ograniczające takie możliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
W kwietniu ubiegłego roku Donald Trump nakazał wstrzymanie wydawania tzw. zielonych kart dla większości kategorii imigrantów, w tym obcokrajowców, których wylosowano w loterii wizowej, oraz członków rodzin obywateli amerykańskich, takich jak rodzice czy rodzeństwo. Były prezydent tłumaczył swoją decyzję koniecznością ochrony rynku pracy w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Joe Biden wydał wczoraj proklamację anulującą restrykcje, argumentując, że nie służą one interesowi Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, one szkodzą Stanom Zjednoczonym, gdyż uniemożliwiają niektórym członkom rodzin dołączenie do swoich bliskich. Są też niekorzystne dla tych sektorów gospodarki, które potrzebują utalentowanych osób z całego świata, napisał w oświadczeniu prezydent USA. Ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa proklamacja wstrzymująca wydawanie obcokrajowcom wiz pracowniczych H1B, H2B oraz J nadal obowiązuje. Ma ona jednak wygasnąć z końcem marca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Sąd w Dolnej Saksonii skazał dziś jednego z europejskich przywódców Państwa Islamskiego na 10,5 roku więzienia. Irakijczyk Abu Wala został uznany za winnego wspierania terroryzmu i radykalizowania niemieckiej młodzieży. O szczegółach Wojciech Osiński.
37-letni kaznodzieja uznawany jest za przywódcę Państwa Islamskiego w Niemczech. W areszcie przebywał od 2016 roku. W Dolnej Saksonii Abu Wala prowadził stowarzyszenie Deutsche Islamkreis Hildesheim. Według ustaleń śledczych za niewinnie brzmiącą nazwą kryła się jednak wylęgarnia młodych terrorystów. Urodzonemu w Iraku mężczyźnie udowodniono zwerbowanie w Niemczech co najmniej 7 osób, głównie w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie mieszka wielu młodych zwolenników radykalnego nurtu salafizmu. W 2015 roku kilku zrekrutowanych przez niego bojowników przeprowadziło zamachy samobójcze w Iraku. Na kary więzienia skazano dziś w cele także jego 3 współpracowników. Jeden z nich, Boban S. z Dortmundu, miał udzielić schronienia Anisowi Amriemu, sprawcy zamachu na jarmark bożonarodzeniowy przy berlińskim Kurfürstendamie w 2016 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
W Czechach zaczynają dziś obowiązywać nowe przepisy dotyczące noszenia maseczek. Czeski rząd zaostrzył zasady w związku z wciąż pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Z Pragi Wojciech Stobba.
Noszenie maseczek o standardzie ochrony FFP2 lub wyższym jest od dziś obowiązkowe w sklepach, przychodniach i szpitalach, na dworcach, przystankach i w pojazdach komunikacji publicznej. Taką formę ochrony muszą też stosować osoby jadące autem, które nie mieszkają ze sobą. Dozwolone jest noszenie zamiast maseczki z filtrem 2 nałożonych na siebie jednorazowych maseczek chirurgicznych. Minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że zaostrzenie restrykcji ma pomóc w walce z nowymi mutacjami koronawirusa. Próbujemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W większości regionów dominuje już brytyjska mutacja wirusa, której łatwiej jest pokonywać stawiane przez nas bariery, dlatego musimy te bariery wzmocnić. Za kontrolowanie maseczek odpowiedzialni będą funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Zapowiedziano, że wszelkie naruszenia będą rozstrzygane w drodze porozumienia. W skrajnych przypadkach będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 10 tysięcy koron, czyli około 1700 zł. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.
Magazyn Zachodni.
Coca-Cola sugeruje na szkoleniach swoim pracownikom, żeby byli mniej biali. Wytwórnia Disneya wyrzuca z pracy aktorkę o konserwatywnych poglądach. Czy w Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze wolność słowa, czy cenzura pozwala już uciszyć każdego pod byle pretekstem? Moim i Państwa gościem jest dzisiaj bloger zajmujący się tematyką geopolityczną, pan Mateusz Duch. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
Dobry wieczór.
Panie Mateuszu, psycholog Karen Borysenko ujawniła materiały szkoleniowe Coca-Coli, które nakazywały pracownikom, aby ci byli mniej biali. Szkolenie jest autorstwa Robin DiAngelo, działaczki antyrasistowskiej. Jak można twierdzić, że jest się antyrasistą, atakując ludzi tak naprawdę za ich kolor skóry w tym samym akapicie? Przecież to jest jakiś kompletny absurd i pomieszanie pojęć.
Naprawdę trudno jest zrozumieć, co autor miał na myśli, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast jeżeli ktoś właśnie robi szkolenie dla pracowników, oczywiście dużego koncernu firmy prywatnej, z podtekstem, że możesz być lepszym pracownikiem, lepszym człowiekiem, ale musisz być mniej białym. I tu jest właśnie największe pytanie, co właśnie ta autorka, co ona miała na myśli, mówiąc, żeby być mniej białym, bo tak naprawdę proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby zamiast słowa biały wstawić słowo czarno, to by była wielka afera, także tutaj właśnie jest ta mniejszość znowu jakoś rasistowsko porównywana. Natomiast
no powiedzmy momencie sobie wprost, no to jest rasizm, tylko że po prostu wymierzony w drugą stronę, prawda? No nie w stronę.
Tak można powiedzieć, ponieważ zwalczanie rasizmu poprzez rasistowskie porównanie, bo to słowo być mniej białym odnosi się, ja tak rozumiem, przede wszystkim do mieszkańców, którzy należą do tej części białej społeczeństwa w USA, w Kanadzie, czy też w Europie Zachodniej, bo na pewno pani, która tworzyła to szkolenie, nie miała na myśli białych mieszkających na Bliskim Wschodzie, czy też osób, które tak naprawdę są zaliczone do rasy białej, bo niektórzy badacze, antropolodzy zaliczają też i mieszkańców Indii do rasy białej, więc na pewno pani tu miała konkretny przekaz do tego, że konkretna grupa, czyli biali w Ameryce są winni wielu rzeczy i żeby być lepszym, to trzeba być innym niż ci biali w USA.
No tak, tam wyszczególniła nawet kilka kryteriów. Białym oznacza być aroganckim, białym oznacza patrzeć z góry na inne rasy. No jest to stereotyp, jest to wręcz stygmatyzowanie, powiedzmy sobie szczerze, konkretnej rasy, no rasy białej, tak? Natomiast jest to nadal stygmatyzowanie rasistowskie. Dobrze, mamy kolejny taki element, czyli wcześniej zwolniona z wytwórni Disneya Gina Carano, to jest odtwórczyni jednej z ról w serialu Mandalorian. Ona porównała obecną nagonkę na konserwatystów w Stanach Zjednoczonych do prześladowań Żydów z kolei. Co ciekawe, jej kolega, krytykując Trumpa, użył wcześniej podobnego porównania, ale nic go za to nie spotkało, poza aprobatą. Więc no, mamy tu wręcz książkowy przykład podwójnych standardów, prawda?
Jeżeli mamy różne poglądy, a najgorzej jest wtedy, jeżeli ja mam inne poglądy, a mój przełożony czy mój pracodawca ma inne poglądy, no to w tym przypadku wyszło na to, że no, pracownik został zwolniony. Napisał coś, co było wbrew pracodawcy. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o relacje pracownik-pracodawca, to można jedynie to równać, jeżeli pracodawca ocenia pracownika pod względem wyłącznie merytorycznym pracy. Ale niestety no, wyszło na to, że jeżeli się myśli inaczej niż pracodawca tej firmy, w tym momencie firma Disney, no to jest się nacenzurowana. Natomiast to też się zawsze obraca w drugą stronę, bo jeżeli się przymusza, czy się wymusza na osobach, żeby można powiedzieć, nie wyrażały swoich poglądów innych niż właśnie te, które są słuszne według danej firmy, no to jest bardzo duże ograniczenie swobody myśli, bo tak naprawdę
chciałem właśnie zapytać, czy konserwatyści według pana już w tym momencie, no, bycie konserwatystą, bycie osobą prawicową, bycie republikaninem w Stanach Zjednoczonych, no już jest powodem do jakiejś stygmatyzacji, do jakiegoś naznaczenia takiego społecznego, no bo pomału zaczyna to po prostu tak wyglądać.
W tym momencie właśnie można zaobserwować nagonkę, że osoby, które mają właśnie podejście takie bardziej konserwatywne do pewnych spraw, no to są ci teraz, mówiąc w cudzysłowie, źli, niedobrzy. Natomiast to na dłuższą metę będzie się obracało przeciwko tym wszystkim osobom, które tworzą tego typu strategię przekazu, bo tak naprawdę jeżeli się zauważy, jeśli się spojrzy na pewne problemy w USA, to niestety widać, że grupa obecna osób, która właśnie doszła do władzy, to generalnie skupiła się na przekazie ideologicznym, żeby właśnie zmienić myślenie, czy też podstawy myślenia Amerykanów. Natomiast nie zajęła się prawdziwymi problemami gospodarczymi, czy też finansowymi Stanów Zjednoczonych. I prędzej czy później, jak Amerykanie zobaczą, że będą w gorszej sytuacji finansowej, materialnej, a nie ma co się oszukiwać, Ameryka traci te siły, zasoby finansowe, to prędzej czy później Amerykanie się obudzą, no i cały ten gniew obróci się przeciwko tym wszystkim osobom, które tworzą tego typu przekazy, że właśnie chcesz być lepszym, to bądź mniej białym, tak? Chcesz być lepszy, to nie mówią się jak konserwatyści, tak? Oni są źli, a my ci dobrze, tylko że jak przyjdzie...
Tylko obawiam się, przepraszam, tylko że wejdę słowo, tylko obawiam się, panie Mateuszu, czy to już nie będzie wówczas za późno, czy to już nie będzie wówczas po tym, jak ta jedna część społeczeństwa, mówiąc kolokwialnie, rozprawi się z tą drugą częścią społeczeństwa, którą uznaje oczywiście z automatu za złą, tak? Za tą złą i w ten sposób usprawiedliwia sobie atak na tą część.
No tak, tylko też trzeba spojrzeć, kto ten przekaz kreuje, tak? Już nie mówię o politykach, ale też trzeba zobaczyć, gdzie tak naprawdę jest kreowany cały ten przekaz współczesny w mediach, który właśnie rozchodzi się nie tylko na USA, ale później też na cały świat. Świat zachodni, bo jak się spojrzy na świat, mówiąc tak ogólnie, azjatycki, to tego typu problemów tam nie ma. To jest wszystko zamknięte na linii USA, Europa Zachodnia, no i oczywiście my, należący do tej części świata.
No właśnie chciałem zapytać o to, bo tak troszkę uprzedził pan moje pytanie właśnie, jak to wygląda na gruncie polskim, czy w Polsce też widzimy oznaki takiego kryzysu? Chyba trochę też, tak mi się przynajmniej wydaje. Nasz spór polityczny jest bardzo ostry, no ale jednak nie osiągnął jeszcze takiego poziomu jak w Stanach Zjednoczonych. Żeby tego uniknąć, żeby ludzie ze skłóconych obozów, konserwatyści i osoby lewicowo-liberalne zaczęli znowu ze sobą rozmawiać, a nie tylko na siebie krzyczeć?
Już wiele lat temu, można powiedzieć kilkanaście lat temu, doszły osoby do władzy, które uznały, że lepiej zbić kapitał polityczny nie na rzetelnej pracy, która będzie generowała naprawdę rzeczywiste korzyści dla danych społeczeństw, tylko żeby wytworzyć odpowiednią walkę na słowa, walkę ideologiczną. Tak? Bo proszę zauważyć, że to, co ludzi rozpala, to są emocje. A też proszę pamiętać o tym, że w współczesnym świecie Zachodu nieważne, co się mówi, tylko istotne jest teraz, co dana osoba mówi. Czyli proszę zauważyć, że jeżeli się społeczeństwo podzieliło na dwa główne obozy, to jeżeli dla pierwszej grupy reprezentant mówi, może mówić naprawdę rzeczy, które z nauką nie mają nic wspólnego, głosi swoje jakieś poglądy, to dla tej grupy, która jest, można powiedzieć, utożsamia się z tą osobą, może być najlepsze, ale tak naprawdę w rzeczywistości może gadać za przeproszeniem od rzeczy. I tak właśnie jest, że mamy te dwie grupy, które się wzajemnie zwalczają i to niestety się przynosi na grunt wymiany słowa, bo w demokracji każdy ma prawo do wyrażania swoich myśli. Tak naprawdę każdy może powiedzieć, co chce, ale też trzeba pamiętać o tym, że demokracja też daje nie tylko wolność, ale też i odpowiedzialność. Czyli jeżeli mówisz, jeżeli coś powiesz, co dotyczy, nie wiem, obrazy innych osób, czy też mamy pewne standardy, czy też można powiedzieć, że mam jej prawo, to ponosisz za to odpowiedzialność. Tak, w żaden sposób się nie zbuduje wolności słowa na zakazach. A co zrobić, żeby właśnie nie było tego, czy w Polsce jest wolność słowa zachowana?
Nie szło to w tym kierunku, prawda?
No, przede wszystkim trzeba ostudzić emocje, ale tutaj tak naprawdę już decydenci, można powiedzieć, osoby, które zbijają kapitał polityczny, no, kreują cały ten obraz rzeczywistości, bo zazwyczaj, jak są ciężkie sytuacje, kryzysy, bo nie ukrywajmy, że jesteśmy teraz w takim bardzo ciężkim okresie, nie tylko nasze państwo, ale cała, można powiedzieć, kultura Zachodu, Europa Zachodnia, tak, Europa, Stany Zjednoczone, to jest praca no, nie tylko paru osób, ale tak naprawdę wielu, wielu dziesiątek tysięcy. Przede wszystkim chodzi tutaj o wychowanie ludzi, tak? Mówię tutaj i o szkole, i o uczelniach wyższych, ale przede wszystkim też i o rodzinie, tak? Bo tutaj człowiek się nauczy za młodu, co znaczy szacunek, czy też poważanie innych, bo jeżeli się nie będziemy szanować my sami nawzajem, to tak naprawdę nikt nas nie będzie szanował. Przykład też powinien iść z góry, ale niestety no, z tym przykładem bywa różnie.
Obecnie. Niech to będzie puenta naszej rozmowy, żeby bardziej siebie szanować, bardziej szanować swoje odmienne poglądy. Ja się podpisuję pod tym obiema rękoma. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Mateusz Duch, bloger prowadzący stronę o tematyce geopolitycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Mateuszu, i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo za rozmowę, życzę miłego wieczoru.
Magazyn Zachodni.
Już wszyscy krytykowali Nord Stream 2, nawet w Niemczech podniosły się głosy oburzenia. I nagle jakby wszystko ucichło, a barki kładą kolejne kilometry gazociągu. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Andrzejewski, analityk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór Państwu.
No panie doktorze, co się stało? Francja, USA, Polska, kraje bałtyckie, Ukraina, a nawet część Niemców. Krytyka projektu Nord Stream 2 była powszechna, a gazociąg dalej rośnie. No i nikt nie przejmuje się łamaniem Solidarności Europejskiej. Czy to takie było oburzenie pod publikę? Sprawa Nawalnego już zeszła na plan dalszy, więc budujemy dalej. Nikt już nie pamięta, co się działo?
Pyta pan, co się zmieniło i czy jest budowany dalej? To po pierwsze, zmieniła się jedna fundamentalna rzecz, to jest głowa państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mhm. Pojawiła się nowa administracja, a wraz z nią nowe pomysły. Jest też kontynuacja starszych, ale o tym powiem za chwilę. Czy jest budowany dalej? No tego to Rosjanie twierdzą, że budują i zbudują, ale prawda jest taka, że na razie projekt stoi, a przecież wycofują się z niego kolejne firmy. Ledwie dzisiaj czy wczoraj padła wiadomość przecież, że wycofało się chyba z 8 kolejnych europejskich firm, głównie ubezpieczeniowych, z tego projektu.
No tak, ale serwis Politico informuje, że tak naprawdę USA wywiesza białą flagę w tym temacie. W sobotę poinformowano o tym, że Stany Zjednoczone nie wprowadzą żadnych dodatkowych sankcji, mimo nacisków Kongresu w tej sprawie. Energetyczny układ Niemiec z Rosją staje się tak pomału faktem na naszych oczach, bo tracimy tego najważniejszego sojusznika USA. Do czego zmierzam? USA tak, deklaratywnie twierdzą, że chcą zastopować Nord Stream 2, ale faktycznie nie robią zbyt wiele w tym temacie.
Mogliby chociaż robić to, co przygotowała poprzednia administracja. Trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, kto rządzi teraz, jest nowa ekipa, ale jest ona związana ustawą budżetową, która została już uchwalona. I tam w tej ustawie budżetowej są zapisy o sankcjach na Nord Stream 2 i są one wykonywane obecnie w najmniejszym możliwym zakresie, czyli dotykają rosyjskich firmy, tak? Czy rosyjskich firm budujących, europejskich na razie nie.
No więc
to
właśnie
wynika już tylko i wyłącznie z działania Departamentu Stanu, czyli z administracji nowego prezydenta Joe Bidena, który, jeżeli dobrze rozumiem, próbuje wykorzystać tematykę Nord Stream 2 do pewnego nowego otwarcia relacji z Berlinem. Tam słychać też przecież bardzo interesujące przecieki o tym, że Olaf Scholz, minister finansów Niemiec, na własną rękę oferował Amerykanom zakup gazu skroplonego za miliard euro, za kwotę miliarda euro, rozbudowę gazoportu Wilhelmshaven i zakup właśnie gazu skroplonego łupkowego od Amerykanów w zamian za poluzowanie w tematyce gazociągu Nord Stream 2. Ciekawe o tyle, że Niemcy także w całym tym pakiecie ustępstw także oferują poparcie dla innych gazociągów, w tym budowanego przez nas Baltic Pipe. Taka ciekawostka.
No tak, ale przyznam pan, że takie zbliżenie, czy też takie oczekiwanie na zbliżenie tych relacji amerykańsko-niemieckich, no przez wielu komentatorów jest uznawane za wywieszenie białej flagi przez Stany Zjednoczone. Jeżeli Nord Stream 2 ma być tym elementem, który ma pozwolić na nowe otwarcie relacji amerykańsko-niemieckich, no to powiedzmy sobie szczerze, nie wróży to niczego dobrego dla nas, bo tak naprawdę mamy podstawy do tego, żeby się obawiać, czy czasem Nord Stream 2 nie zostanie złożone w ofierze na poczet właśnie tych lepszych.
Tak, Nord Stream 2 zostanie złożony w ofierze, a my zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym z istniejącym gazociągiem. Trzeba jednak powiedzieć, że to wszystko, o czym mówimy, ten układ wcale nie jest pewny. Tutaj trzeba pamiętać, że cały czas ta opieszałość i niezdecydowanie wynika z tego też, że administracja nowego prezydenta się dopiero kształtuje, dopiero formuje swoją agendę. To nie jest tak, że oni wchodzą od razu z przygotowanymi planami szczegółowymi wszędzie. To trochę potrwa. I stąd też jest naciski ze strony Kongresów i Senatu amerykańskiego, żeby przedstawić pilnie konkretną listę, czarną listę podmiotów, które zostaną objęte za amerykańskimi sankcjami. Mhm. I tutaj nie ma wielu możliwości. Administracja Joe Bidena musi to w końcu zrobić. Chce to zrobić, jeżeli dobrze rozumiem, z tym takim nowym multilateralnym otwarciem, jak najmniej drażniąc swoich europejskich sojuszników.
No ale chyba się nie da właśnie w ten sposób. Nie?
Właśnie trzeba spojrzeć w te szczegóły, bo ponieważ Amerykanie postawili warunek Niemcom, bardzo trudny do spełnienia, być może niemożliwy praktycznie, że zostanie, no to ma być umowa czy też zobowiązanie Niemiec, że jeżeli tylko nastąpi jakiekolwiek zagranie ze strony Moskwy żeby wywierać naciski na Ukrainę, na Białoruś, państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej przy pomocy zamykania gazociągów, to ma zostać wstrzymany przesył gazu przez Nord Stream 2. To jest taki panie graniczny. To jest strasznie dziwna konstrukcja, bo...
No właśnie, no panie doktorze, z całym szacunkiem, jeżeli już ta linia zostanie wybudowana, no to tak naprawdę to, czy to będzie wstrzymane, czy też nie, będzie zależało tylko i wyłącznie od Niemiec i od Rosji, a dobrze wiemy, że kierując się narodowym interesem, znajdzie się 1000 różnych wymówek do tego, żeby tej umowy, czy też nieformalnego jakiegoś układu, żeby tego nie dotrzymać, nie? Więc tutaj...
Właśnie chciałem powiedzieć, że trudno będzie wstrzymać przesył gazu, jeżeli już Nord Stream 2 zostanie położony, bo to grozi także karami umownymi i tak dalej za niewywiązywanie się jednej ze stron z umowy i tak dalej. To nie można, to jest poważna infrastruktura, nie można to tak zakręcić kurka, tak to mówi dość kolokwialnie. Przecież.
To nie kran z wodą. Nie?
To nie, dokładnie, to nie jest kran z ciepłą wodą, to tak nie działa. Dlatego no, jest to może budzić niepokój, szczególnie tutaj w Warszawie i w Kijowie. Ta zmiękczenie przekazu ze strony nowego Departamentu Stanu USA, to jest to budowanie przestrzeni do rozmów USA-Niemcy, dla nas to jest zaskoczenie, bo to jest odejście od takiego myślenia realpolitik, myślenia o tym polityką realną, tak? Znowu mamy tutaj jakby powraca idealizm w stosunkach międzynarodowych. Oczywiście my jako Polacy mamy takie położenie geopolityczne, że na żaden idealizm pozwolić sobie nie możemy, musimy myśleć realistycznie cały czas.
No ale Stany Zjednoczone też muszą myśleć realistycznie, tak się właśnie zastanawiam. Przecież dając przewagę gazową Rosji i Niemcom, bo tak naprawdę te dwa państwa zyskają przewagę gazową na tle Europy, tworzą nowy porządek w Europie. W Europie, która wówczas wpadnie mocniej w orbitę Rosji właśnie przecież i jednocześnie, która nie wycofa się ze współpracy chińskiej ze względu na no, duże już powiązania gospodarcze niemiecko-chińskie. Więc takie działanie Stanów Zjednoczonych przyzwalające na dokończenie tej inwestycji, moim zdaniem, czy też z punktu widzenia takiego postronnego obserwatora, nie ma zbyt wielkiego sensu, bo Stany Zjednoczone zostaną osamotnione na tej arenie geopolitycznej.
W tym przypadku Amerykanie nic nie zyskują, a wiele mogą stracić. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, jakikolwiek zysk ze strony Stanów Zjednoczonych, to jest zmuszenie Niemiec do wzięcia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w regionie. Przede wszystkim chodzi tutaj o Ukrainę i o zwiększenie inwestycji niemieckich na Ukrainie i także pilnowanie bezpieczeństwa energetycznego tego kraju. No i to jest jedyna rzecz, to jest takie, Niemcy proponowali Amerykanom partnerstwo strategiczne, partnerstwo w pokoju, żeby stać się tym drugą nogą tego wolnego świata. To jest taka ambicja niemiecka i mam wrażenie, że przykład Nord Stream 2 pokazuje, że to nie jest, że ta noga jest bardzo chwiejna cały czas. Niemniej jednak, sam pan wspominał na początku, że w Niemczech nie wszyscy się zgadzają na takie rozwiązanie. Szczególnie krytyczni są zieloni. Zieloni, bardzo rosnąca w sondażach partia. Najprawdopodobniej nie będzie możliwe stworzenie przyszłego rządu bez zielonych. I to też trzeba wziąć pod uwagę, nawet jeżeli CDU wygra wybory, to nie będzie mogła rządzić samodzielnie, będzie musiała posiłkować się zielonymi, a nie socjaldemokratami, którzy są bardziej prorosyjscy. To jest ten element układanki, także trzeba mieć w głowie. Pytanie, czy Rosjanie zdążą z budową Nord Stream 2 do wyborów w Niemczech.
A przejdźmy może do Polski. Co by pan doradził polskiej dyplomacji w tej sytuacji? Jak walczyć z tym niemiecko-rosyjskim projektem na tym etapie?
Przede wszystkim powinniśmy uchwycić się tej szansy, że Niemcy deklarują wsparcie dla Baltic Pipe, pomimo tego, że cały czas mówimy tu o kopalnych źródłach energii, które nie są częścią nowego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej. Niemniej jednak to jest ważna deklaracja i powinniśmy wykorzystać. No, to się otwiera pewne okienko do wsparcia naszej rury własnej i to jest dobra rzecz. Druga rzecz jest taka, że trzeba jak najszybciej, jeżeli to się już nie dzieje, zintensyfikować naszą dyplomację w Waszyngtonie i lobować wspólnie z państwami regionu, państwami bałtyckimi, z Ukrainą, lobować za odejściem od tej polityki i dogadywania się nad sankcjami, które powinny zostać wprowadzone. To jest zbudować jak najszybciej sojusz, regionalny sojusz państw i wspólnymi siłami lobbować przeciwko temu projektowi, żeby został utrzymany kurs, który był za poprzedniej administracji w Stanach Zjednoczonych.
Za poprzedniej administracji, dodajmy, która miała być administracją prorosyjską, tak? Takie zarzuty też były, padały pod adresem Donalda Trumpa, że jest on prorosyjski, natomiast to on skutecznie wstrzymał tą inwestycję, nowa administracja tak różnie do tego podchodzi. Pan to widzi trochę bardziej pozytywnie, ja trochę bardziej pesymistycznie patrzę na ten scenariusz. Moim i Państwa gościem był dr Piotr Andrzejewski, analityk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję Państwu.
Magazyn Zachodni.
Wojna o kotlety we francuskim Lyonie. Posłuchajmy komentarza Aleksandry Rybińskiej.
Lyon, trzecia co do wielkości aglomeracja we Francji. To tu bracia Lumière zbudowali swój kinematograf i nakręcili pierwszy film. Jest to także jedno z centrów osławionej francuskiej gastronomii. Tyle, że bez mięsa, w każdym razie w szkołach. Burmistrz Lyonu, polityk zielony Grégory Doucet postanowił bowiem, że od poniedziałku aż do wakacji wielkanocnych blisko 29 tysięcy uczniów w mieście otrzyma na stołówkach wyłącznie bezmięsne posiłki. Choć władze miasta tłumaczą, że do takiego rozwiązania zmusiła je pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w dostawie mięsa, nie przekonuje to francuskich polityków, którzy nie przebierają w słowach krytyki. Prawicowa opozycja w Radzie Miasta zarzuciła Zielonym, że zdjęli mięso z jadłospisu w szkołach z powodów ideologicznych i na dodatek bez konsultacji ani z nią, ani przede wszystkim z rodzicami uczniów. Tłumaczenia burmistrza, że przygotowywanie mięsa w stołówkach trwa zbyt długo i tworzą się więc kolejki, uznała za absurdalne. Tylko w Lyonie, ze wszystkich miast we Francji, w Lyonie, mieście, z którego pochodzi wielu sławnych kucharzy, nie potrafią usmażyć kotleta na czas? Brzmiała podczas posiedzenia Rady Miasta radna Beatrice de Monti. Jej zdaniem uczniowie nie powinni być zakładnikami antymięsnej obsesji ekologów. Burmistrz Lyonu odpiera zarzuty. Według niego posiłki będą zawierały jajka i rybę, co gwarantuje, że dzieci zjedzą wystarczającą ilość zwierzęcych białek. Można by sądzić, że to tylko lokalna burza w szklance wody, czyli wiele szumu o nic. Sprawa nabrała jednak tempa i zamieniła się w ogólnokrajową polemikę. Oprócz ministra rolnictwa Juliana de Normandie, który wprost nazwał decyzję władz Lyonu absurdem z żywieniowego punktu widzenia i skandalem ze społecznego punktu widzenia, do sprawy odniósł się na Twitterze także francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Według niego to niedopuszczalna zniewaga dla francuskich rolników i rzeźników. Jasne jest, że moralistyczna i sprzyjająca elitom polityka zielonych wyklucza osoby o niskich dochodach. Dla wielu dzieci stołówka szkolna jest jedynym miejscem, w którym jedzą mięso. Skandaliczna ideologia, napisał Dahmana. Kawiorowa, ekologiczna lewica zabiera najuboższym kotleta z talerza, krzywdząc przy tym dotkniętych pandemią hodowców bydła. Uważają także rolnicy, którzy w poniedziałek zorganizowali protest w Lyonie. W ramach protestu ustawili przed urzędem miasta grill, na którym smażyli kiełbaski i kotlety. Rolnicy nie wierzą w zapewnienia burmistrza, że brak mięsa w szkolnych stołówkach będzie obowiązywał tylko w okresie pandemii. Oni chcą wprowadzić wszędzie przymusowy wegetarianizm i to już na zawsze, głosi oficjalny komunikat Związku Rolników Departamentu RUN. Rolnicy wskazują przy tym na program wyborczy Zielonych w Lyonie, w którym jest mowa o zmniejszeniu w mieście konsumpcji mięsa. W czasie kampanii to zagadnienie było przez Zielonych wręcz przedstawiane jako priorytetowe. Problem mięsa podzielił wręcz francuski rząd. Podczas gdy szef MSW i minister rolnictwa domagają się jego powrotu do szkolnych stołówek w Lyonie, minister środowiska i polityk Zielonych Barbara Pompili uznała wprowadzenie wegetariańskiego menu w szkołach za krok w dobrą stronę. Jej zdaniem szkoły we Francji mogłyby wprowadzać na stałe, bezmięsne opcje do menu. Pochwaliła przy tym zbilansowane, pyszne wegetariańskie menu dla dzieci, jakie opracowała szkoła w Saint-Denis-d'Oléron. Takie menu jej zdaniem jest nie tylko korzystne dla zdrowia uczniów i pomaga ratować planetę, ale stanowi także wygodną opcję dla muzułmańskich dzieci, które nie jedzą przecież wieprzowiny. Podobnego zdania jest minister zdrowia Olivier Véran, który uważa, że nadmierne spożycie mięsa szkodzi zdrowiu. końcu do sprawy odniósł się sam prezydent. We wtorek Emmanuel Macron gościł na jednej z ferm na północ od Dijon, która odznacza się wieloletnią rodzinną tradycją hodowli zwierząt. Tam opowiedział się za kompletnym modelem żywienia w państwie, bogatym zarówno warzywa, jak i wysokiej jakości mięso. A Gérard Colomb, który był dwukrotnie szefem MSW za prezydentury Macrona i do 2020 roku burmistrzem Lyona, dołączył do protestujących rolników. Francja zajmuje w końcu pierwsze miejsce w Europie w globalnej produkcji rolnej. W 1960 roku rolnictwo stanowiło około 10% PKB Francji, dziś jest to już tylko 1,6%, ale na tle innych europejskich krajów to wciąż dużo. Rolnicy stanowią więc nadal potężne lobby, z którym rządzący muszą się liczyć. Tym bardziej, że Francja jest wciąż największym beneficjentem unijnych dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej. Fala wegetarianizmu czy nawet weganizmu Francuzom więc raczej nie grozi. W każdym razie w najbliższym czasie, bo zieloni są zdeterminowani, by zmniejszyć liczbę kotletów na francuskich talerzach, oczywiście w imię ochrony klimatu.
Narzucanie poglądów i przymuszanie innych do własnego modelu żywieniowego nie jest chyba najlepszym pomysłem na promocję wegetarianizmu i weganizmu, no ale widocznie inni znają się lepiej. Ja natomiast bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To był Magazyn Zachodni. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.